Duchu Święty, wprowadź nas dzisiaj wszystkich w Twoje słowo i to świadectwo, żebyśmy złapali, że Ty jesteś naszym Ojcem, ale też proszę, abyś wprowadził nas w kolejne zrozumienie, objawienie, które tutaj dla nas przygotowałeś, dla Kościoła. Duchu Święty, pomóż nam. Niech nic nas tutaj nie rozprasza. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, to jest pierwsze takie moje kazanie w historii mojej służby chrześcijańskiej. Poproszę o slajd. Czasy ostateczne. Chciałem tylko jedną rzecz bardzo ważną powiedzieć. Nie jesteśmy świadkami Jehowymi, którzy będą tutaj zaraz, nie będziemy mówić, kiedy będzie nastąpi ten koniec świata. To wie tylko jedynie Bóg i tylko On o tym wie. Natomiast to nauczanie pomoże nam zrozumieć w miejscu, w historii, jakiej jesteśmy i chciałem was zachęcić do tej podróży, abyście się skupili i złapiemy to razem. Posłuchajcie fragmentu listu do Hebrajczyków. Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga, nauka o chrztach, nakładanie rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i sądzie wiecznym. Nie wiemy do końca, kto napisał ten list, ale ostatnio właśnie usłyszałem, że jest prawdopodobieństwo, że to napisał Barnaba, ten, który zaopiekował się apostołem Pawłem. List do Hebrajczyków, jest taka możliwość. Historia Kościoła daje taką możliwość. Ale ciekawe jest to, że wymienia 6 podstawowych doktryn i mówi, że to jest koniec, to jest podstawa nauczania chrześcijańskiego. I zwróciłem uwagę, że my w ogóle nie nauczaliśmy o zmartwychwstaniu i w ogóle nie nauczaliśmy o sądzie wiecznym. I myślę, że jest jakiś brak w naszym Kościele, ale żeby mówić o zmartwychwstaniu, o sądzie wiecznym, musimy, wiecie, trochę powiedzieć o czasach ostatecznych, bo sąd wieczny i zmartwychwstanie poprzedza czas ostateczny. To tak jakby wam mówił o Aleksandrii, w mieście, o którym nie macie zielonego pojęcia, a w którym mieszkałem przez 9 miesięcy, więc muszę wam pierw powiedzieć, że jest Ameryka za oceanem. Jest w Ameryce taki stan, który się nazywa Virginia i jest w tym stanie Virginia jest miasto Aleksandria, w którym mieszkałem. I tak się zaczyna, więc chciałbym, żebyśmy zaczęli od początku. Czasy ostateczne. To jest bardzo ważny temat dla nas, kochani, bo to, co się dzieje na świecie, jest wyjątkowe i nie było czegoś takiego jeszcze przez ostatnie 2000 lat. List do Koryntian. Ten bowiem nasz chwilowy lęk, ucisk przynosi nam przeogromną i wieczną wagę chwały. Gdy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne. I kochani, my mamy tendencję, że przyzwyczajamy się do życia na tej ziemi. I to jest widzialne. Ale musimy myśleć o tym, że jest coś niewidzialnego, coś, co jest przed nami. To bowiem, co widzialne, jest doczesne. To zaś, co niewidzialne, jest wieczne. I kochani, my jesteśmy powołani do wieczności, nie do tego, co jest doczesne. Chciałem przeczytać jeden fragment jeszcze. Nie mamy tu bowiem miasta trwałego, lecz tego przyszłego szukamy. To jest list do Hebrajczyków. Czyli nie mamy tu jeszcze tego, co będzie. Dopiero jeszcze oczekujemy. I chciałem przeczytać jeszcze króciutki fragment z drugiego listu Piotra. On jest trochę długi, więc skrócę tylko do tego, co jest tutaj wyłuszczone. Piotr pisze tak. Mamy też mocniejsze słowo prorockie. A wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy, która świeci w ciemności, w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i utrzenka nie wzejdzie w waszych sercach. Zobaczcie słowo prorockie. Wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy. I dzisiaj będziemy studiować parę fragmentów, o których Jezus mówił i też inni prorocy ze Starego Testamentu, o tych słowach proroczych, które się dzieją, które się wydarzyły, które się dzieją i które jeszcze nastąpią. Ale zobaczcie, jest tutaj słowo, jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach. I te znaki, które się dzieją, często wiecie, jutrzenka to jest taka gwiazda, która pojawia się jeszcze przed wschodem słońca i ona jakby wysyła nam sygnał, zaraz będzie wschód, zaraz będzie dzień. I dokładnie te wszystkie znaki, które widzimy, są jak jutrzenka w naszych czasach, które zapowiadają nadejście wypełnienia tych wszystkich proroctw. To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwa Pisma nie podlega własnemu wykładowi. Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego. Także słuchajcie, nie będziemy tutaj robić jakichś interpretacji wielkich, będziemy stosować Boże interpretacje, te właściwe, biblijne, aby zobaczyć, co się dzieje na świecie. I apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan, ten list jest szczególnie pisany dla chrześcijan po to, aby przygotowali się na czasy ostateczne. I pisze takie zdanie. A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą bez zarzutu na przyjście naszego Pana zachowane. Niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana. Więc czas ostateczny to jest czas i potem zaraz będzie przyjście naszego Pana. I w tym czasie, w którym żyjemy, mamy być zachowani bez zarzutu. Nie tylko ciało, nie tylko duch, ale i też dusza. Wszystko. Bo wiecie, my składamy się z tych trzech części. I każda z nich jest ważna. W całości stanowimy jako stworzenie Boże. I apostołowie też mieli takie pytanie. A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do niego uczniowie i pytali na osobności: powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata? I dzisiaj chciałbym, żebyśmy chwilę przeanalizowali kilka wypowiedzi, które Jezus powiedział. I chciałbym was wszystkich zachęcić, kiedy wrócicie do swoich domów, weźcie Ewangelię Mateusza, otwórzcie sobie na 24 i na 25 rozdziale, ponieważ to są rozdziały, w których Jezus dokładnie wyjaśnia nam i na tych dwóch rozdziałach będziemy się mocno opierać. Pierwsza rzecz, zaraz przejdziemy do Ewangelii Mateusza, ale już dzisiaj czytałem ten fragment, żebyście mieli świadomość, bo my czasami myślimy, że koniec czasów to się już teraz zaczyna. Niektórzy chrześcijanie tak myślą. Ale prawda jest taka, że w Dziejach Apostolskich czytamy, ale to jest to, co zostało przepowiedziane przez proroka Joela i stanie się w ostatecznych dniach, mówi Bóg, że wyleje mego ducha na wszelkie ciało. I dzień zesłania Ducha Świętego, dzień Pięćdziesiątnicy, który dzisiaj w pewnym sensie w kalendarzu kościelnym obchodzimy, to jest moment, w którym się zaczynają czasy ostateczne. Mamy ponad 1900 lat czasów ostatecznych. To jest pierwsza, bardzo ważna informacja. Także, kochani, my nie żyjemy gdzieś tam po środku. Myślę, że żyjemy gdzieś pod koniec. I dalej. Jezus wyjaśnia, pierwszy znak po zesłaniu Ducha Świętego, kolejny, to jest Ewangelia Łukasza. Jezus mówi, to jest analogia do Ewangelii Mateusza. A gdy zobaczycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wówczas ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry, a ci, którzy są wewnątrz miasta, niech wyjdą, a ci, którzy są na wsi, niech do niego nie wchodzą. Będą to bowiem dni pomsty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. Lecz biada brzemiennym i karmiącym w tych dniach. Będzie bowiem wielki ucisk w tej ziemi i gniew nad tym ludem. I polegną od ostrza miecza i będą uprowadzeni w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż, uwaga, wypełnią się czasy pogan. Ostatnio na Facebooku umieściłem dwa takie filmiki i mówię, to jest koniec czasów pogan, to co się dzieje teraz. Nasz czas powoli się kończy, kochani. I zniszczenie Jerozolimy było kolejnym znakiem bardzo ważnym. W roku 70 wojska rzymskie zniszczyły doskrzętnie Jerozolimę i ją spustoszyły. I od tamtej pory aż do, i uwaga, księga Jeremiasza. Posłuchajcie. Dlatego oto nadchodzą dni, mówi Pan, że już nie będą mówić, jak żyje Pan, który wyprowadził synów Izraela z ziemi Egiptu. Jak żyje Pan, który wyprowadził synów Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał. I sprowadzę ich znowu do ich ziemi, którą dałem ich ojcom. I to jest drugi znak, trzeci, bardzo ważny znak. Jest rok 1948. Powstaje państwo Izrael. Kochani chrześcijanie, nie mówiliśmy o tym wiele w Kościele oficjalnie i chcę wam powiedzieć, to jest kolejny bardzo ważny znak końca czasów pogan, wypełnienie tego proroctwa. Posłuchajcie dalej. Zanim odczuła bóle porodu, księga Izajasza, urodziła, zanim ogarnął ją ból, urodziła chłopca, kto słyszał o czymś takim, kto widział coś podobnego. Czy ziemia może urodzić w jednym dniu? Czy naród rodzi się od razu? Ale Syjon ledwie zaczął odczuwać bóle, a już urodził swoich synów. Czyżbym ja, który otwieram łono, nie doprowadził do rodzenia? 14 maja obchodziliśmy tego roku 70. rocznicę powstania państwa Izrael. Powstało to państwo, które było 12 razy mniejsze od Polski i 5-krotnie mniej ludności. Ciekawe jest to, że Żydzi głównie z Rosji i z Europy przybyli do Izraela ze 121 krajów. Mówili 70 różnymi językami. Nie było języka hebrajskiego. Musieli go wskrzesić. Państwo Izrael zaraz na drugi dzień było zaatakowane przez wszystkich okolicznych Arabów. I przez tą nowożytną historię państwo Izrael było 5-krotnie atakowane. To państwo nie miało prawa w ogóle istnieć. Nie miało prawa w ogóle przeżyć. Nikt nie wierzył, że ono przetrwa. Ale chciałem wam powiedzieć, to jest cud. Jak czytasz się historię, co się wydarzyło na drugi dzień, to jest niewyobrażalne. Jak Bóg w sposób ponadnaturalny uchronił Izrael od zniszczenia. Mało tego, po tym jeszcze państwo rozszerzyło się, bo przejęło części ziem Arabów. Kochani, to co się dzieje dzisiaj jest niebywałe. I dlatego to, co dzisiaj się modliłem, to jest coś niewyobrażalnego. Przeniesienie ambasady USA, i teraz wiem, że Ekwador też już zdeklarował i wiem, że Węgry też zdecydowały, że przeniosą swoją ambasadę do Jerozolimy. Posłuchajcie dalej. Przyjdzie dzień, gdy Jakub się rozkorzeni, Izrael zakwitnie, puści pędy i napełni powierzchnię ziemi owocem. Powiedzą to, ta spustoszona ziemia stała się jak ogród Eden. Miasta puste, opuszczone i zniszczone są teraz obwarowane i zamieszkałe. Kiedy pojedziecie do Izraela dzisiaj, miałem okazję być tylko raz i bardzo krótko, i wierzę, że będę jeszcze kolejny raz. I nie raz, i nie dwa, i nie trzy. To jest coś niebywałego. To jest kraj, w którym kwitnie gospodarka. Pastor Mirek często opowiadał, że Żyd ma poletko ziemi i obrasta mu zielenią i owocami, warzywami, a obok Arab ma ziemię i nic mu nie rośnie. Arab sprzedaje Izraelowi, Żydowi, i to polepko, które nie przynosiło owoców, plonów ziemi, zaczyna obrastać. Wypełniają się proroctwa na naszych oczach. Dzisiaj państwo Izrael, to jest niewiarygodne, ale w ciągu 70 lat ma jedną z najlepszych armii na świecie. Mało tego, jego gospodarka jest tak wysoko rozwinięta, bardzo dużo żydowskich naukowców pracuje nad różnymi wynalazkami. Powiem wam, kłamstwo mediów liberalnych i lewicowych przedstawia państwo Izrael w bardzo złym świetle. I chciałem dzisiaj wystąpić bardzo mocno przeciwko temu kłamstwu, ponieważ nasz Kościół jest proizraelski. Nie jest judaistyczny i nie jesteśmy filosemitami, jak już powiedziałem, kiedy jechaliśmy na marsz życia, ale jesteśmy za Żydami i musimy mówić prawdę, jaka jest. Powiem wam, gdybyście wiedzieli, zachęcam tych z was, którzy mówią po angielsku, żebyście posłuchali tych innych kanałów, ponieważ większość naszych mediów czerpie informacje z zachodnich mediów i te media w większości są liberalne, lewicowe. I powiem wam, państwo Izrael w sposób niewiarygodny pomaga Palestyńczykom. Nawet nie wiem, czy wiecie, ale Izrael wiele razy wychodził z propozycją zawarcia pokoju z Palestyńczykami, aby mogli z autonomii stać się państwem. Wiecie, że oni nigdy się na to nie zgodzili? Wiecie dlaczego? Bo nie uznają państwa Izrael i chcą jego zniszczenia. A powiem wam dlaczego. Bo to nie jest, tu nie ma nic z ludzkiego myślenia. Na te sprawy trzeba patrzeć duchowo. Powiem wam dlaczego. W 1967 roku wybucha wojna sześciodniowa. Pierwszy raz Izrael po zniszczeniu Jerozolimy po prawie 19 wiekach odzyskuje kontrolę nad starym miastem Jerozolimy. Jednak proroctwo nie wypełnia się w pełni, ponieważ Żydzi nie przejęli tam w pełni do końca władzy i kontroli, zwłaszcza nad wzgórzem świątynnym, gdzie teraz znajduje się muzułmański meczet. I chcę wam jedną rzecz powiedzieć. Tu nie ma nic z polityki. Wiele przywódców amerykańskich, zachodnich próbowało doprowadzić do pokoju na Bliskim Wschodzie. I powiem wam, za tym stoi diabeł. On dobrze wie, że kiedy Izrael odzyska kontrolę nad wzgórzem świątynnym, wypełni się kolejne proroctwo i zbliża się koniec czasów pogan. Jego sąd nad szatanem i jego demonami zbliża się. Czyli to w pełni zamanifestowanie władzy Jezusa. To są proroctwa, które są zapisane w Piśmie Świętym. I kiedyś ja ostatnio słuchałem przepowiedzi lidera Hamasu. Słuchajcie, normalnie jakbym widział opętanego człowieka, który mówi zniszczyć. I słuchajcie, to jest niewiarygodne. Patrząc na to, to jednego dnia jest podpisywany pokój i wszyscy piją szampana. Na drugi dzień Bóg Allah mówi, koniec pokoju, mordujemy. I tam nigdy nie nastanie pokój. Nie oczekujcie, że tam będzie pokój. Tam będzie cały czas manifestacja tych sił duchowych, demonicznych. Kolejne znaki czasów. Powstanie, później zostawiamy teraz Izrael, idziemy dalej. Jezus mówi uczniom w Ewangelii Mateusza, że jakie będą znaki końca czasów. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza, trzęsienie ziemi, miejscami, lecz to wszystko jest początkiem boleści. Kochani, jest masę konfliktów. To jeszcze nie jest to, co będzie. Ale przyglądacie się dzisiaj media. Wiecie, jak coś się dzieje w Australii, bardzo szybko wiemy, co już tu w Polsce, co się dzieje. Dlatego to jest początek boleści. Dalej czytamy. wtedy wydadzą was na udrękę, będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mego imienia. Kochani chrześcijanie, uczniowie Jezusa, czy wiecie, że będziemy mieli też udręki? My nie chcemy słuchać o tych trudnych rzeczach, ale chcę wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Musisz być przygotowany na to, że będziesz miał prześladowania. Wiecie, my mówimy tutaj o takich prześladowaniach, że ktoś się do nas nie odezwie w pracy, ktoś się do nas nie odezwie na ulicy, albo sąsiad się odwróci od nas, bo jesteśmy uczniami Jezusa i wyznajemy Bożą drogę i się jej stosujemy. Ale chcę ci jedną rzecz powiedzieć. Przygotuj swoje serce na to, że będziesz miał opozycję. Przygotuj swoje serce na to, że będziesz znienawidzony przez ludzi, którzy nie uznali Jezusa i tej drogi Bożej. Prześladowania będą częścią końca czasów wszystkich tych, którzy chcą się trzymać drogi Bożej. I chciałbym, żebyś przyjął to do siebie. Kolejna rzecz. Jezus mówi, wówczas wielu się zgorszy i będą się wzajemnie wydawać, jedni drugich nienawidzieć. Chcę wam powiedzieć, że jeszcze nigdy w historii Kościoła nowożytnego nie było tylu prześladowanych chrześcijan, jak jest teraz. Wiecie, że przez 25 lat w południowym Sudanie zostało wymordowanych ponad 1 000 000 chrześcijan. Wiecie o tym? 1 000 000 chrześcijan. Czy słyszeliście to kiedykolwiek w waszym TVN-ie, w Polsacie, w TVP? Wiecie, że dzisiaj bardzo wielu arabskich chrześcijan jest mordowanych przez swoich współbraci muzułmanów na Bliskim Wschodzie, w Iraku, w Syrii, w Egipcie, w Jordanii. W krajach muzułmańskich posiadanie Pisma Świętego jest równoznaczne ze śmiercią. Koran nawet o tym mówi, że ojciec, który ma syna, który nawrócił się na chrześcijaństwo, ma być przyprowadzony i ukamienowany. Ale powiem wam, my myślimy o Bliskim Wschodzie, ale powiem wam jedną rzecz i tego my nie dostrzegamy w Polsce. Na Zachodzie, w szkołach świeckich noszenie krzyżyka jest niezgodne z prawem. Wiecie o tym? I powiem wam, fala liberalizmu i zeświadczenia próbuje zalać tą część Europy. Powiem wam, Bóg ma wszystko pod kontrolą i On to wszystko przewidział. Ale jest napisane, że chrześcijanie mogą się wydawać, by uchronić swoje życie. I mamy kolejny. I powstanie też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. Mahomet w V wieku był jednym z fałszywych proroków. Miał wizję, która była sprzeczna z drogą Ewangelii i stworzył fałszywą religię, jakim jest islam. Chciałem wam powiedzieć, że Bóg islamu i Bóg Izraela i Bóg chrześcijański to nie jest ten sam Bóg. To nie jest ten sam Bóg. To, co jest w islamie, to jest istny przejaw antychrysta. I jest wiele, wiele innych fałszywych proroków, ale mamy czas ograniczony. A ponieważ wzmoże się nieprawość i miłość wielu oziębnie. I to jest znak czasów końca. Miłość wielu oziębnie. Powiem wam, Europa jeszcze 200 lat temu, 300 lat temu, w jakim stopniu poprzez ruch reformatorski, jakim rozpoczął Martin Luther, była ostoją chrześcijaństwa, zwłaszcza Europa Zachodnia, Wielka Brytania, Szwecja. Jeśli dzisiaj pojedziecie do zachodnich krajów, zwłaszcza te, które były pod wpływem reformacji, zobaczycie potężne zeświadczenie i zepsucie, jakiego nie ma jeszcze w naszym kraju, ale już w telewizji możemy dużo zobaczyć. I Księga Izajasza, 60 rozdział. Sprawiedliwość i bezbożność będą dojrzewać równocześnie. Powstań, zajaśnij, ponieważ przyszła Twoja światłość i chwała Pana wzeszła nad Tobą. Oto bowiem ciemność okryje ziemię i mrok. Mrok ludy, ale nad Tobą zejdzie Pan i Jego chwała pojawi się nad Tobą. Zwróćcie uwagę, zajaśnij, ponieważ przyszła Twoja światłość i chwała Pana wzeszła nad Tobą, ale zobacz, zaraz, oto bowiem ciemność okryje ziemię i mrok ludy. Czyli ten fragment mówi nam o tym, że bezprawie i zepsucie będzie równie mocno rosło, jak i również synowie Boży i córki Boże będą również wzrastać obok siebie. Bo Boża manifestacja będzie równie mocna, jak i nieboża manifestacja na tym świecie. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Oj, jesteśmy. A on odpowiedział im, tym, który sieje dobre ziarno, Jezus wyjaśnia im przypowieść. Nie mamy czasu, by to wszystko rozkminiać. Przepraszam, że tak mówię za dużo z młodzieżą, przebywam. Nie mam za dużo czasu, żeby wyjaśniać. A on odpowiedział im, tym, który sieje dobre ziarno, jest Syn Człowieczy. Polem jest świat, dobrym ziarnem są synowie królestwa. Kąkolem zaś są synowie złego. Nieprzyjacielem, który go posiał, jest diabeł, żniwem jest koniec świata. A żniwiarzami są aniołowie. Jak więc zbiera się kąkol i spala w ogniu, tak będzie przy końcu tego świata. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów, a oni zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. I wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi będą jaśnieć jak słońce w królestwie swego Ojca. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Ten fragment mówi, wcześniejszy, mówił, że było posiane dobre ziarno, ale przyszedł zły i posiał złe ziarno. Ten fragment mówi o tym, że dobro i zło będą równomiernie rosnąć obok siebie, wzrastać. Kąkol i pszenica będą rosną równocześnie i będą wymieszani. Rola to świat, żniwo to koniec wieków pogan, żeńcy to aniołowie, to oni mają, ciekawe jest to, rozeznanie, kto jest synem Pana, a kto jest synem szatana. I powiem wam, to jest też po części wyjaśnienie, dlaczego w Kościele też jest tak dużo czasami zepsucia. Wiecie dlaczego? Bo szatan też sieje kąkol w Kościele. I owszem, wiele rzeczy Pismo nam mówi, że mamy rozsądzać i tego, który czyni nieprawość, nie chce się upamiętać, mamy oddzielać. Ale jest też napisane, tutaj ten fragment pokazuje nam, że nie do końca będziemy mieli w pełni poznanie i zrozumienie. Tak naprawdę aniołowie u końca czasów będą mieli głębsze duchowe rozeznanie. Dlatego jest tak dużo czasami zepsucia w Kościele. List do Tymoteusza. A to wiedz, że w czasach ostatecznych dniach nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący dobrych, zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga, przybierając pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. Takich ludzi unikaj. Chcę wam zadać pytanie. Czy ten fragment mówi o ludziach tego świata, czy mówi o ludziach w Kościele? Dokładnie. Jak to jest możliwe? A to wiedz, że w ostatecznych dniach nastaną trudne czasy. I my żyjemy w trudnych czasach. Wiele razy widzę ludzi, którzy doświadczają uwolnienia, doświadczają Bożego błogosławieństwa, Jak to się dzieje, że po paru latach potrafią stać się samolubni, chciwi i z powrotem wrócić do tych starych nawyków, które mieli wcześniej w starym życiu? Zdrajcy porywczy, przybierając pozór pobożności, czyli zewnętrzna szata mówi, jestem chrześcijaninem, ale to, co jest w środku, wcale nie mówi o tym, że jestem uczniem Jezusa. W ostatnich czasach ludzie będą chcieli żyć bardziej dla siebie i zaspokajania swoich egoistycznych pragnień. Na świecie będzie panowała kultura niezależności i egocentryzmu. I nie mówię tylko o świecie, o ludziach, którzy żyją jeszcze bez poznania Pana, ale też mówię o ludziach w Kościele. I postaram się dać wam klucz, który ja ostatnio złapałem, który może nam pomóc nie stać się człowiekiem samolubnym, egocentrycznym, niezależnym. Ponieważ Jezus powiedział w 24, 13 werset, lecz kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. I co znaczy wytrwać do końca? To nie chodzi o to, że jesteś tu w kościele, siedzisz w ławce, ale chodzi o to, że wytrwasz w tych Bożych zasadach, w tym Bożym życiu. Wytrwasz w tej Bożej postawie swojego serca. Jak wytrwać do końca? Posłuchajmy przez moment. Ewangelii Łukasza, 17 rozdział, 7-10 werset. Ten sam fragment będziecie mogli też przeczytać bodajże w Ewangelii Mateusza, 24 i 25. Kto z was, mając sługę, który orze albo pasie, powie mu, gdy wróci z pola, chodź usiądź za stołem. Czy powie mu raczej, przygotuj mi kolację, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję słudze, że zrobił to, co mu nakazano? Nie wydaje mi się. Także i wy, gdy zrobicie wszystko, co wam nakazano, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy. Zrobiliśmy to, co powinniśmy byli zrobić. Ciężki fragment. Jezus mówi tutaj do nas. Powiem wam, lubimy przyjmować duchową prawdę o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi i dziedzicami Bożych obietnic. Ale czy lubimy również przyjmować prawdę, że jesteśmy również Jego sługami, którzy służą Panu bez szemrania? Chciałam wam powiedzieć, że objawienie tego, że jesteśmy Jego dziećmi i dziedzicami, powinno być takie samo, jak objawienie, że jesteśmy również Jego sługami. Dużo mówiliśmy o tym też, że jesteśmy po prostu dziećmi Bożymi. Dzisiaj chcę mówić o bardzo ważnym kluczu do naszych serc. Jesteś sługą Pana. Zobacz, Jezus jest wręcz bezczelny. Pyta się, kto z was, mając sługę, który orze albo pasie, powie mu, gdy wróci z pola, chodź, usiądź za stołem. Będę ci usługiwał. To jest czas, kiedy Jezus mówi, który orze i pasie. To nie jest czas, w którym mamy ucztować u Pana. To jest czas, kiedy jesteśmy tu na ziemi i ciężko pracujemy, aby Królestwo Boże było zwiastowane i moc Ewangelii była opowiadana wszystkim ludziom. To jest ten czas. Tylko my chcemy w pełni już korzystać z tego, co będzie po tym wszystkim. Chcę wam powiedzieć, my będziemy doświadczać niewiarygodnych błogosławieństw bycia dziećmi Bożymi i Jego dziedzicami tu na ziemi. Ale w pełni doświadczymy tego na weselu Baranka. Teraz Jezus mówi, ten czas, który jest, pamiętaj, jesteś sługą. Nie tylko dzieckiem, ale jesteś sługą i jesteś pod moimi rozkazami i nie będziesz, masz być nie masz być niezależny, ale masz być mi podległy. I powie, który orze lub pasie, powie, gdy wróci z pola, chodź, usiądź za stołem. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi kolację. to jeszcze nie jest pora na cieszenie się tym wszystkim, co masz, co ci obiecałem. To jeszcze nie jest ten czas. Przygotuj mi kolację, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napijem, a potem i ty będziesz jadł i pił. Musimy znać swoje miejsce w Bożym porządku. Powiem wam, czy dziękuję słudze, że zrobił to, co mu nakazano? Nie, bo to jest twoja należność. I powiem wam, jednym z największych trudności chrześcijan w Kościele to jest właśnie to, i myślę, że też moim, to nie jest to, że tylko niektórzy, ja też mam z tym problem, kiedy doświadczam Bożych błogosławieństw, czuję się kochany, akceptowany, to co Janek opowiadał, to jest piękna część, pewnej części objawienia należenia do Bożej rodziny, bycia w Bożym przymierzu. Ale nie możemy zapominać, że jesteśmy sługami, którzy wykonują i nie zawsze otrzymają odpowiedź dziękuję. Nie zawsze otrzymają słowa dziękuję ci, synu. To wszystko, to co ty zrobiłeś tu na ziemi, które ludzie nie docenili, będziesz doceniony, ale tam. Nie żyjesz tutaj dla docenienia. Żyjesz tu po to, by wypełnić Bożą wolę gospodarza naszego Pana. Także wy, gdy zrobicie wszystko, co wam nakazano, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy. Zrobiliśmy to, co powinniśmy byli zrobić. Czyli sługa wie, co ma do roboty. Wiecie, co jest największym problemem? Spoufalenie się z Bogiem. Przyjmujemy objawienie tego, że jest naszym Ojcem, ale zapominamy, że jest naszym Panem. Spoufalenie się. Boże, nie będę tego robić w kościele, bo jestem stworzony do głoszenia kazań. Dzisiaj sobie przypomniałem z Jankiem, żeśmy tu krzesełka ustawiali i mówię do Janka, zaraz jak przyszedłem do kościoła, układałem krzesełka. I dzisiaj jestem pastorem i układam krzesełka. I w ogóle mi to nie ujmuje. W ogóle mi to nie ujmuje. Pamiętam, kiedy Robert, nie mam tutaj filmiku, ale bym go chętnie puścił, jak został wyznaczony na starszego kościoła, na drugi dzień musieliśmy, i najbardziej tą brudną robotę wykonywał Robert, kiedy musiał przepychać zapchane toaletę. I ja tylko kręciłem tą sprężyną, czyli byłem daleko od tej śmierdzącej dziury, a on tam był i przepychał. I mówi, to jest ta postawa. Jesteś dziedzicem, jesteś dzieckiem, ale kiedy twój pan powie, zrób brudną robotę, nie dyskutujesz. Wiesz dlaczego? Bo wiesz, że wszystko, co masz, pochodzi od niego i jesteś pod jego rozkazami. Jakie są zadania sługi? Sługa powinien wiedzieć, komu służy. Nie służysz sobie. To nie znaczy, że Pan twój nie zatroszczy się o twoje potrzeby, ale musisz wiedzieć, że ty nie służysz mnie, ale przede wszystkim służysz Panu. Sługa nie może zapomnieć, od kogo pochodzą dary, którymi ma zarządzać. Oj, przepraszam. Czyli wszystko, co otrzymałeś, nawet dzisiaj to, co mówiliśmy o hojności. Jeśli wiesz, że to, co masz, pieniądze, zasoby, talenty, firmę, to wszystko, co masz, wiesz, że jest darem z nieba i masz tym zarządzać po Bożemu. Nie mówię ci, że masz to rozdać. Mówię ci, że masz tym zarządzać po Bożemu, bo wiesz, że to nie należy do końca do ciebie. Ty jesteś szafarzem. Tak samo dary. Wielu z was ma masę talentów, które mogą być użyte w Królestwie Bożym. I wiecie, co robicie? 25, wcześniejszy, nie będziemy o tym czytać, ale to jest ta historia o tych talentach. Jezus, Bóg Ojciec rozdaje talenty, a później jest co? Ten ostatni przychodzi i mówi, Panie, to, co dostałem, to ci oddaję, bo wiem, że jesteś sługą złym, że jesteś złym Panem, surowym. Ale dopiero w Królestwie Bożym, kiedy przynosisz dar, który masz, to chcę ci powiedzieć, że ten dar będzie pomnożony. Wszystkie talenty. Powiem wam, jak sobie przypominam historię mojego pierwszego świadectwa, tak jak Janek tu dzisiaj powiedział, on pierwszy raz mówił świadectwo tu, w zgromadzeniu. Ja po prostu motałem się, byłem zestrachany. Ale ja widzę, że ten dar, który miałem, Bóg pomnożył. Rozmnożył go. Tu w kościele, kiedy dajesz to, co masz, będzie pomnożone. Sługa wie, co ma zrobić z tym darem. Wie, że jest zarządcą. Sługa wie, że trzeba te dary pomnożyć nie na swoją chwałę, ale na chwałę Boga. Sługa musi być wrażliwym i gotowym, aby zaspokajać potrzeby w Królestwie Bożym. Sługa wie, że nie ma wspierać, że ma wspierać innych w Królestwie Bożym. 25 rozdział Ewangelii Mateusza, nie będziemy o tym czytać, mówi nam o tym, kiedy Jezus mówi, że kiedy byłem głodny, kiedy byłem samotny, kiedy byłem spragniony, przyszliście mnie napoić. I tam jest ciekawe, że Jezus oddziela owce od kozłów, ale kozły mówią: Panie, kiedy żeśmy, kiedy? Nie, kiedy to się, kiedy była ta potrzeba? Kiedy czytasz, tam bardzo jasno i wyraźnie widać postawę kozłów. Kiedy? Właśnie to jest to. Egocentryzm. Twoje oczy są skierowane na ciebie, a nie na Królestwo Boże. A tamci pierwsi, którzy są skoncentrowani na potrzebach, Jezus mówi: kiedy byłem głodny, przyszliście mnie nakarmić. Kiedy byłem spragniony, przyszliście mnie napoić. Kiedy byłem samotny, przyszliście mnie odwiedzić. A tamci mówią: Panie, mnie, kiedy to się stało? Bo nie oni to zrobili, ale nie zastanawiali się nad nagrodą, nie zastanawiali się nad tym, że będą z tego czerpać jakieś profity. Oni po prostu to robili, bo byli po prostu sługami. A my chcemy mieć profit od razu. List do Rzymian. Zmierzamy, powoli lądujemy. To jest klucz. Miej też objawienie sługi. Sługa jest pod rozkazem swego Pana. Jeśli słyszę ludzi, którzy mówią: nie mam czasu. Oczywiście są różne sezony w naszym życiu, ale kiedy masz możliwość służenia, a nie robisz tego, to sam się okradasz. Ty decydujesz. Nie Pan, tylko Ty. Gdyby ode mnie zależało, żebym miał pewne rzeczy zrobić w kościele, uwierzcie mi, siedziałbym i nic nie robił. Ale mam objawienie sługi. Nawet taka prosta rzecz. Nie, kiedy jesteś sługą, to nawet na objawienie naszego kościoła, to, że nie jesteśmy statkiem pasażerskim, tylko jesteśmy okrętem, gdzie każdy wykonuje pewne zadania, aby ten okręt płynął. Ale jeśli jesteś tylko, masz objawienie dziedzicem i dzieckiem, to masz wrażenie, że kościół jest jak statek pasażerski. I jesteś tu po to, aby tobie służono. Ale to nie jest ten czas. I możesz się rozminąć. I powiem ci, ta postawa jest niebezpieczna, ponieważ ona wcześniej czy później prowadzi do tego, że staniesz się samolubny i po kolei te wszystkie stare rzeczy, które miałeś w życiu, zazdrość, gniew, pycha, to wszystko wróci do ciebie. Musisz mieć dwa objawienia. Okej. List do Rzymian. Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy, żebyście sami siebie nie uważali za mądrych, że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane: przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Albowiem czas bliski jest aż do końca tego wieku. Chcę wam powiedzieć, kochani chrześcijanie i moi bracia i siostry, kościele umiłowany, to, co się dzieje w Izraelu, to, co się dzieje w kościele, to, co się dzieje na świecie i to, co się dzieje w ogóle w świecie duchowym, jest niewyobrażalne. Żaden inny prezydent Stanów Zjednoczonych nie odważył się zrobić to, co się wydarzyło teraz. Wielu chrześcijan w to nie wierzyło, że się wydarzy. Ale chciałem wam powiedzieć jedną rzecz, bo my nie wiemy do końca. Nie mamy takiego objawienia, informacji. Masę Żydów, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale też w Izraelu, nawraca się, ma duchowe spotkanie z Mesjaszem. Nawet nie wiedziałem, w tamtym roku jesienią spotkałem Żyda, który mi pokazał stronę internetową mesjańskiej szkoły biblijnej Ariel, Messianic Bible School, która przygotowuje Żydów, którzy spotkali Mesjasza, aby wzrastali duchowo z perspektywy żydowskiej. Powiem wam, niesamowita ilość Żydów odkrywa, że ten Mesjasz, na którego czekali, że go przebodli. Powiem wam, dzisiaj w Izraelu jest cała masa portali niechrześcijańskich i niemesjanistycznych, które zaczynają zadawać pytania, jaka jest różnica między mesjanistycznymi Żydami a ortodoksyjnymi? Którzy zadają pytanie oficjalnie, dlaczego w księgarniach Izraelu nie ma Nowego Testamentu po hebrajsku? To, co się dzieje w Izraelu i głód, duchowy głód, jaki rośnie, jest niewiarygodny. I my jako Kościół nie możemy zapominać o tym, że my nie zostaliśmy nigdy my nie zastępujemy Izraela. Celem Bożego planu jest, że Izrael i Kościół będą zjednoczone, dwa ludy przymierza, i staną się jedno. To nie znaczy, że my mamy teraz obchodzić święta żydowskie. To nie jest. To jest właśnie judaizujące chrześcijaństwo, że my teraz mamy obchodzić święta żydowskie. My mamy czerpać mądrość ze świąt żydowskich i wyciągać z nich prawdę i głębię nauczania biblijnego. Ale co jest bardzo ważne, musimy modlić się i wspierać mesjańskich Żydów w Izraelu. Mamy się o nich modlić i jestem dumny z was, ci, którzy zdecydowali się i ci, którzy mogli jechać na Marsz Życia, Marsz Poparcia dla Powstania Państwa Izrael na 70. rocznicę. I dziękuję wam bardzo z tego powodu. Ale kochani, nasz Kościół zawsze będzie błogosławić Jerozolimę. I ktoś mi powie, ale Jurek, jak wiele Żydów jest zepsutych i niszczą nasz kraj i tak dalej, czy zniszczyli. Bardzo wiele Żydów było komunistami i mordowało nas, Polaków. Tak, to jest prawda. Pomimo tej prawdy, my jako Kościół musimy stać i błogosławić Izrael. Bo jest napisane, błogosławiących Tobie będę błogosławić. Przeklinających Ciebie będę przeklinać. Dlatego, kochani, naszym zadaniem jest wypowiadać dobre rzeczy. Antysemityzm musi być wypleniony z naszych serc. Zobaczcie, pierwszy Kościół, Paweł zbierał zbiórkę na Żydów cierpiących w Jerozolimie. My jako Kościół chcemy też błogosławić nie tylko modlitwą, ale też finansowo tą misję, te misje, które powstają w Izraelu. Mesjanistyczne misje. Chcę mieć udział, powiem wam, wierzę w to, że będziemy jeszcze bardziej błogosławieni i obfici w tym. Chcę wam powiedzieć, bardzo mi się podoba historia pastora Roberta Morrisa, kościoła w Gateway Church, gdzie w kościele tam w Dallas, gdzie mamy tą przyjemność z Robertem razem jechać wspólnie we wrześniu na konferencję. Oni 10% swoich dochodów, to jest ewenement w Ameryce, bo mało kościołów w Ameryce rozumie tego, co się dzieje tutaj na Bliskim Wschodzie. Ale to jest niesamowite. Ten kościół 10% powierza na misję zwiastowania prawdy o Mesjaszu i wspierania mesjanistycznych kościołów, wspólnot w Izraelu. Dzisiaj jest to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się kościołów. Nie chodzi o to, że tutaj chodzi o wzrost, tu po prostu chodzi o zrozumienie. Jestem sługą Pana i chcę wykonać Jego rozkaz. Czy będę miał z tego profit, czy nie, nie ma dla mnie znaczenia. Chcę po prostu wypełniać Jego wolę. I chcę, żeby nasz Kościół to w pełni rozumiał. I żebyś Ty to rozumiał. Kiedy będziesz słyszał złe słowa o Izraelu w Twoim otoczeniu, o Żydach, zamknij usta, nie pozwalaj, odsuwaj się od tego. Nie miej z tym nic wspólnego. Błogosław Jerozolimę. I zrozum to, że Kościół nigdy nie miał na celu zastąpić Izraela. Jest tak wiele teologii zastępstwa pisane, która niszczy po prostu błogosławieństwo, do którego zostaliśmy przeznaczeni. Izrael jest napisane w liście do Rzymian, na koniec już powiem, że gałązka została odłamana, my zostaliśmy pomiędzy gałązki wszczepieni jako dzika gałązka w drzewo oliwne. I wiecie co? My jako lud przymierza, jeśli wszedłeś w przymierze, to chcę ci powiedzieć, że korzystasz z tych samych soków i czerpiesz to samo błogosławieństwo Abrahama. Ale Paweł pisze, nie wzbijaj się w pychę. Nie wzbijaj się w pychę, bo jeśli naturalna gałązka została odłamana, to ty jako dzika wszczepiona również możesz być odłamany, jeśli będziesz nieposłuszny. Dlatego, kochani, chciałbym, żebyśmy tym przesłaniem zweryfikowali swoje serca, powstali na nogi i spojrzeli na Jezusa i zadali sobie pytanie, czy jestem tylko dzieckiem, dziedzicem, czy również jestem sługą Pana? Czy jestem gotowy na Jego rozkazy? Czy chcę być pod Jego autorytetem w Królestwie Bożym? To jest pytanie do ciebie dzisiaj, do każdego z was. Powiem wam jedno. Dziedzic Boży, dziecko Boże, jeśli nie stanie się sługą, straci to, co mu jest obiecane. Straci, bo spoufalenie i egocentryzm spowodują wcześniej czy później, że i tak odsunie się od Boga. Musi być właściwe priorytety. Amen? Czy rozumiecie to? Poproszę grupę uwielbienia. Chciałbym, żebyśmy krótko się pomodlili i zaśpiewali tą ostatnie pieśni, wznieśli głos do Pana, wywyższyli Go, ale zadaj sobie pytanie, czy jesteś tylko dzieckiem, czy również jesteś Jego sługą, gotowym na Jego rozkazy. Powstańmy. Duchu Święty, Panie, proszę Cię o każdego z nas, Duchu Święty. Ja nie jestem sędzią. Ty, Panie, jesteś sędzią. Ty znasz i wiesz, co jest w naszych sercach. Ty wiesz, co się zagnieździło i co jest właściwe i co jest niewłaściwe. Pomóż nam, Panie, rozpoznać kąkol w naszych sercach i umysłach. Pomóż nam, Duchu Święty, wyrwać z Twoją pomocą te wszystkie niewłaściwe postawy, jakie mamy względem Ciebie i względem Królestwa Bożego. Ja dziękuję Ci, że jesteśmy Twoimi dziećmi. I chcesz, żebyśmy byli Twoimi dziećmi. I wierzę w to bardzo mocno, że możemy doświadczać Twojej dobroci, miłości tu na ziemi i błogosławieństw. Wierzę w to bardzo mocno, Panie. I wierzę, że wielu z nas w to wierzy. I to jest cudowne, że możemy doświadczać dobroci i Twojej miłości tu, a jednocześnie też być Twoimi sługami, którzy są cały czas gotowi na Twoje rozkazy, którzy są pełni pasji. Panie, ja proszę Cię, to wszystko, co jest niewłaściwe, pomóż nam to wyrwać, oczyścić. To życie dla siebie, to życie związane z samolubnością, z egocentryzmem. Jezu Chryste, Duchu Święty, pracuj w naszych sercach i pomóż nam dzisiaj żyć według Twojej woli. Zapraszamy Cię, Duchu Święty, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Jezusa z Nazaretu, że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat, aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy i w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Uwierz w Jezusa, przecież On za Ciebie umarł i z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żył. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie.
Prawda jedyna.
Prawda jedyna. Słowa Jezusa z Nazaretu, że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat, aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy i w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie.
Halo. Dziękuję Bogu za odwagę naszego pastora Jurka, że poruszył taki głęboki temat. Słuchajcie, byłem dwa razy w Izraelu. Byliśmy, teraz ostatnio żona. Te cuda, co są opisane, księga prorockich, tam wszystko się wypełnia. Słuchajcie, każdego dnia modlimy się, błogosławimy Izrael. My jako Kościół, zdaje się w księdze, w liście do Rzymian pisze wyraźnie, Żyd i nie Żyd w Jezusie Chrystusie jest nowym stworzeniem. Czy dociera to do serc naszych? W Nim jesteśmy jednym stworzeniem. Izraelita, Żyd i my chrześcijanie, którzy przyjęli Jego do serca, do swojego życia, jesteśmy jednym stworzeniem, jednym człowiekiem, nowym stworzeniem. niewielu kościołach, czy to powie Nowy Testamentowych, a już byłem w trzech, odważyło się pastorów powiedzieć na ten temat. Naprawdę ten czas był od Boga. Ja tak odczuwam. Bóg nie da z ciebie się naśmiewać. To, co jest zapisane w Starym Przymierzu, w księgach prorockich, to się wypełni. I Kościół ma prawo błogosławić, wypełniać to, co Bóg napisał. To, co zapisane w Biblii, nie w Nowym Testamencie, w całej Biblii, w Tanach i w Nowym Testamencie, to jest wszystko dla nas. Pięcioksiąg, Tanach, Nowa Biblia, Nowy Testament, jak to zwał. Mamy to czytać i tego słuchać głosu. Dziękuję jeszcze raz za naszego Jurka, pastora. Naprawdę.
Amen.